Miło was wszystkich widzieć, drogie zgromadzenie. Halleluja. Zacznę może od takiego zdania, które już kiedyś cytowałem i chciałem, żebyście też powtarzali za mną i zapamiętali je. Bóg jest zawsze dobry, On bardzo mnie kocha. Bóg jest zawsze dobry, a zawsze mam jakąś walkę duchową w tym temacie. Bóg jest zawsze dobry, On bardzo mnie kocha, dla Niego nie ma rzeczy niemożliwej. A ofiara Jezusa jest wystarczająca i uczyniona raz na zawsze. Powtórzmy to jeszcze raz, okej? Okay? Bóg jest zawsze dobry. On bardzo mnie kocha. Dla Niego nie ma rzeczy niemożliwej. A ofiara Jezusa jest wystarczająca i uczyniona raz na zawsze. Amen. Zgodzicie się ze mną? Czy zapamiętaliście to troszeczkę? To są takie cztery punkty, cztery zasady, które jeżeli są utwierdzone w twoim życiu, one zmieniają twoją rzeczywistość. To są podstawowe rzeczy, które wróg atakuje w naszym życiu, czyli to, kim jest Bóg i jaki On jest, Jego obraz, obraz Ojca. Jezus przyszedł, aby pokazać nam obraz Ojca. Zanim przejdę dalej do słowa, chciałbym, żebyśmy się razem pomodlili, dobrze? Amen, Ojcze, dzięki Ci, Panie. Ojcze, dziękuję Ci za ten czas. Dziękuję Ci, Ojcze, za każde serce, Panie, za każdą osobę, która jest zgromadzona. Dziękuję Ci, Ojcze, że Ty prowadzisz nas, Panie, że Ty zmieniasz, Panie Jezu, nasze postrzeganie Ciebie, że Ty otwierasz nasz umysł, Panie, że dajesz nam nowe zrozumienie, Ojcze. Dziękuję Ci, Panie, że dajesz nam nowe zrozumienie tego, co mamy w Chrystusie, kim jesteśmy w Tobie, Panie. Dziękuję Ci, Ojcze. Dajesz nam nowe zrozumienie, otwierasz nasze oczy na to, co dajesz nam w Chrystusie, na pełnię Twojego błogosławieństwa, Twoich obietnic, na Twoje królestwo, które przychodzi, Ojcze. Dziękuję Ci za wszystko, co mamy w Tobie, Ojcze. I proszę Cię o jeszcze większe objawienie dla każdego z nas. O jeszcze większe objawienie, Ojcze. Proszę Cię, abyś otwierał oczy naszego serca. Abyśmy zrozumieli, abyśmy wiedzieli. Aby nasza wiara wzrosła, aby nasze poznanie wzrosło. Aby nasze poznanie i wszelkie doznanie, czyli doświadczenie Twojej łaski, Twojego królestwa wzrosło, Ojcze. Dziękuję Ci za wszystko, co masz dla nas. Dziękuję Ci, Ojcze. 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 Ojcze, dziękuję Ci. Chwała Ci, Jezus. Chwała Ci, Jezus. Chwała Ci, Jezus. Chwała Ci, Jezus. Dzięki Ci, Król. Podzielę się króciutko tym, co ostatnio było w moim sercu. Troszkę to jest związane z tym, co przeżywam. Będzie to tak może bardziej jako takie świadectwo. Zacznę może od tego, że wierzę w Kościół, który jest w Kościół, który jest pełen Ducha Świętego, Kościół czasów ostatecznych. Wierzę w Kościół, który chodzi tak samo jak Chrystus chodził na ziemi, tak samo my możemy chodzić na ziemi tutaj i teraz. Jest takie słowo w Ewangelii, że Jezus był pełen łaski Bożej, tak? On był pełen łaski Bożej, więc łaska Boża to jest coś, czego potrzebował również sam Chrystus. Tym bardziej więc my potrzebujemy łaski Bożej. Czym jest łaska Boża? To nie jest tylko udzielone nam Boża przychylność. To nie jest tylko przebaczenie grzechów. Łaska Boża to jest coś, czym Jezus Chrystus chodził, czyli to jest moc Boża do okazywania tego, jaki jest Bóg, jaki naprawdę jest Bóg. Do konfrontowania rzeczywistości. Łaska Boża to nie jest coś tylko delikatnego, to, że Ty przyjmujesz przebaczenie i przyjmujesz podniesienie ze swoich słabości, ze swoich grzechów, ale to jest coś, co Ty możesz udzielić innym i okazać innym rzeczywistość i moc Bożą, która płynie z Królestwa Bożego. Wierzę, że w Królestwie Bożym są zdeponowane niesamowite obietnice Boże dla nas. To, w jaki sposób tutaj żyjemy i w jaki sposób świat nas pewnych rzeczy uczy, w jaki sposób świat, powiem to tak wyrażę, wtłacza w nas pewien światopogląd i pewien sposób myślenia, to zupełnie jest nieadekwatne i niezgodne z tym, w jaki sposób myśli Królestwo Boże. Jaka atmosfera panuje w Królestwie Bożym. To, co tutaj oglądamy, jest dalekie, dalekie, dalekie od tego, co jest w niebie, co jest w Królestwie Bożym. Mi nie chodzi tylko o to, że tam jest trwa uwielbienie, że jest tron, gdzie przed którym aniołowie Boży 24 godziny na dobę śpiewają święty, święty, święty. Nie tylko o to mi chodzi. Chodzi mi o to, że Królestwo Boże myśli innymi myślami. Kiedy Jezus przyszedł na ziemię i powiedział: moje królestwo nie jest z tego świata. Ono nie rządzi się prawami z tego świata. Nie rządzi się filozofią tego świata. Nie rządzi się jakimś humanizmem, czy jakąś myślami, tak to nazwę, jakiejś litości takiej światowej. Czy jest dużo potrzeb na tym świecie, czy jest dużo potrzeb uzdrowienia, podniesienia, ubóstwa, jest mnóstwo. Czy one poruszają Królestwo Boże? Oczywiście Jezus jest poruszony tym, co się dzieje, ale to, co porusza, to, co wyzwala Królestwo Boże, to nie jest potrzeba. Bo jest bardzo dużo potrzeb i one nie ma odpowiedzi na nie z nieba. Masz dużo potrzeb w swoim życiu. Każdy z nas ma bardzo dużo potrzeb. Nie ma człowieka, który by nie miał dużo potrzeb w swoim życiu. Ale co wyzwala moc Bożą w twoim życiu, czyli co ściąga Królestwo Boże do twojego życia? Twoja wiara. Twoja wiara. Tylko twoja wiara może ściągnąć Królestwo Boże. Ten świat w nas wtłacza pewien sposób myślenia, który nie jest zgodny z tym, jak myśli Królestwo Boże. Ci, którzy znaleźli się tam poprzez jakąś wizję, czy poprzez jakiś sen, czy Bóg ich wziął do nieba, bo są nawet opisy w Biblii, w Nowym Testamencie o takich osobach, które widziały coś z Królestwa Bożego, wracają, zaczynają już myśleć w sposób inny, jakby inna filozofia, inny tryb myślenia w ich sercu jest. Natomiast my, jako tutaj będący na ziemi, jeżeli chcemy, aby coś w naszym życiu się zmieniło, musisz zacząć myśleć myślami według filozofii Królestwa Bożego. Bo jeżeli będziesz myślał myślami według myśli tego świata, nie spotkasz się z wiarą. Nie spotkasz się z wypełnieniem o Bożych obietnic. Nie sięgniesz ręką wiary do Królestwa Bożego, aby wziąć coś z nieba. Wierzę, że tam jest pełne zaopatrzenie. Jeśli potrzebujesz uzdrowienia, tam jest uzdrowienie dla ciebie. Jeżeli potrzebujesz wsparcia jakiegoś finansowego czy uzdolnienia do dobrej pracy, bo do dobrej pracy czasami trzeba uzdolnienia, to tam jest w niebie uzdolnienie do dobrej pracy. Tam jest wiele, wiele innych rzeczy, odpowiedzi, mądrości dla twojego życia i wiele, wiele innych rzeczy, których potrzebujesz. One są w niebie. Możesz po nie sięgnąć ręką wiary. Kiedy czytamy Biblię, widzimy wielu bohaterów wiary. Oni byli w wielu potrzebach, byli w wielu trudnościach i w dziejach Izraela było mnóstwo ludzi, którzy przechodzili przez bardzo trudne rzeczy. Ale Biblia mówi tylko o tych, którzy jako bohaterach wiary, którzy byli na tyle odważni, a na tyle zdeterminowani, aby sięgnąć ręką wiary do Królestwa Bożego i wziąć zaopatrzenie dla siebie. W jaki sposób to możesz zrobić? Oczywiście możemy powiedzieć przez modlitwę, przez post, przez ogłaszanie, wyznawanie Bożego Słowa. Myślę, że tutaj niesamowitym atutem i takim orężem boju, czy sposobem na wzięcie pewnych rzeczy z Królestwa Bożego jest również uwielbienie. To jest coś, co w niesamowity sposób przenosi nas w atmosferę nieba. W atmosferę nieba. Ja wierzę bardzo, bardzo mocno i bardzo na poważnie, chciałem powiedzieć bardzo serio, bardzo na poważnie wierzę w wersety, które mówią, które Jezus mówi, abyśmy Go naśladowali, abyśmy idąc głosili Ewangelię o Jego zbawieniu i o Królestwie Bożym, czyli reprezentowali Królestwo Boże, abyśmy naśladując Go czynili te same rzeczy, które On czynił. To nie był ktoś tylko religijny, który głosił fajne rzeczy. To był ktoś, na którego widok ludzie byli zadziwieni, bo nagle pojawił się człowiek, który głosił i wokół którego była moc Boża, aby rzeczywistość w życiu ludzi się zmieniła. Radykalnie, namacalnie, potężnie, Wyobraźcie sobie sytuację, kiedy Jezus jest z uczniami, widzi orszak żałobny, widzi wdowę, lituje się nad jej sytuacją i wzbudza jej na nowo syna. Takich rzeczy nie było w Izraelu wcześniej. I chcę wam powiedzieć, to nie jest rzecz, no Jezus, to On był, tak, rzeczywiście, On to był, a my to tak sobie, tak abyśmy tylko do zbawienia dotrwali. Oczywiście to jest bardzo ważne, abyśmy do zbawienia dotrwali i prowadzili nasze życie w sposób godny Pana, godny Ewangelii. Ale to nie jest wszystko. Jezus powołał nas i powołał Kościół, abyśmy reprezentowali Jego Królestwo i abyśmy tak samo jak On objawił Ojca i charakter Ojca i miłość Ojca i to, jaki Ojciec naprawdę jest, powołał również nas jako Kościół Boży, abyśmy również to robili. Dlatego nie głosimy służby potępienia, nie głosimy służby religii, ale głosimy służby pojednania. Dlatego, że Bóg w Chrystusie świat z sobą pojednał i powierzył nam służbę pojednania. Dlatego głosimy służbę tej miłości i przygarnięcia tego, co zostało zgubione. Jezus przyszedł, aby znaleźć to, co zostało zgubione. Głosimy lub reprezentujemy postawę Jezusa, który przyszedł, aby zniweczyć dzieła diabelskie. Jeżeli widzisz dzieło diabelskie w życiu człowieka, to Bóg namaścił cię, aby zniweczyć to dzieło ciemności w życiu tego człowieka. Masz to namaszczenie. Ono jest ci dane w Chrystusie. Dlatego, że Bóg w Chrystusie podniósł cię do godności dziecka Bożego, czyli do tej samej godności Syna Bożego, którą ma Jezus Chrystus. Jeszcze raz to powiem. Biblia wyraźnie o tym mówi, że zostaliśmy posadzeni w Nim. Włożeni w Niego, ugruntowani w Nim. Razem z Nim zasiadamy w niebie. Dlaczego? Dlatego, że On wziął naszą niegodność. On wziął twój grzech i twój brak i twoją słabość. I to, że zostałeś skazany na potępienie z powodu upadku, które było w Adamie. Z powodu tego, że oddzieliliśmy się od życia. Nie chodziło o jabłko, chodziło czy tam o jakiś owoc. Nie chodziło o to, że oni zjedli zakazany owoc, tak jak to świat sobie czasami śpiewa. Chodzi o to, że oni ze względu na to, że diabeł co zrobił? Powiedział, czy naprawdę Bóg powiedział, czy naprawdę On taki jest? On taki nie jest. Wrzucił w ich serce wątpliwość, powiedział, skusił ich, powiedział do nich, tak? Zwiódł ich, że Bóg jest inny. Dał im odwrotny obraz Boga. I z tego powodu zasiana została wątpliwość w ich sercu. Oni pomyśleli, okej, więc Bóg nie jest do końca dobry. On chciał może oszukać. Nie chciał nam pokazać czegoś właściwego. No więc my chcemy sami żyć i sami poznać wszystko. To jest ten grzech, który stał się w Adamie. To jest to odcięcie. Nie chodzi o zjedzenie jabłka, które było zakazanym owocem. Chodzi o to, że oni odcięli się od Boga, dobrowolnie powiedzieli, nie chcemy żyć z tym Bogiem, bo On jest niedobry, bo On jest zły. I to jest podstawowa rzecz, którą wróg wkłada w życie ludzkości. Niewłaściwy obraz Boga. Bóg, który się gniewa, który jest zły, który jest niesprawiedliwy, który jest niedobry, który daje złe rzeczy do twojego życia. A Jezus co przyszedł zrobić? Zniweczyć dzieło diabelskie, zniweczyć zły obraz Boży i pokazać, jaki naprawdę jest Bóg. Kiedy uczniowie chcieli ściągnąć grad z nieba, tak, ognisty, tak, na jakąś wioskę, co Jezus powiedział do nich? Nie wiecie, jakiego ducha jesteście. Czy Jezus coś takiego zrobił w którymś momencie? Kiedy Jezus chodził po ziemi, nie zrobił tego nigdy. Aczkolwiek, do faryzeuszy powiedział prosto to, co należało powiedzieć. Plemię żmijowe, tak? Któż was przestrzegł przed nadchodzącym gniewem Bożym. Żeby dokładnie widzieć, kim jest Bóg, jakie ma serce, jaki ma charakter, nie możemy też brać tylko jakiegoś pojedynczego wersetu. Tak jak to ostatnio słyszałem i dyskutowałem z jednym bratem w postaci tekstu, tak? Nie rozmawialiśmy, tylko wysyłaliśmy sobie do siebie informacje tekstowe. Tak zaczął, tak chciał ze mną porozmawiać. Powiedziałem, że możemy się spotkać, porozmawiać, ale on wolał ze mną porozmawiać na odległość. Niektórzy tak może wolą. Powiedział, że Bóg jest tylko miłością i powiedział, że na naszej stronie internetowej jest niewłaściwy komentarz, bo powinniśmy, nie wolno nam pisać, że opieramy się na Starym i Nowym Testamencie, bo Stary Testament to już jest przeszłość, tylko do ciebie też pisał, no właśnie, no, tylko Nowy Testament, bo Bóg jest tylko miłością, w Nowym Testamencie Bóg jest pokazany jako miłość. Ja myślę sobie, no nieźle, nie? Skąd taka filozofia w ogóle? Ja tego nie mogę przyjąć, dlatego że kiedy patrzę na Nowy Testament, kiedy patrzę na Jezusa, On mówi, że ja jestem tym, który was przez proroków wielokroć próbował zgromadzić. Mówi, ilekroć was, tak, kiedy płacze nad Jerozolimą, mówi, ilekroć was, jak kokosz próbowałem zgromadzić, a nie chcieliście, i płacze nad Jerozolimą. Jezus jest tym Bogiem, tak ja wierzę, który był objawiony również w Starym Testamencie. Od samego początku do końca. On powiedział o sobie, ja jestem alfa i omega, początek i koniec. Tak? Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. Więc jeżeli ty masz społeczność z Jezusem, masz społeczność z tym, który jest stworzycielem nieba i ziemi, który jest początkiem i końcem, od którego wszystko się zaczęło i z Jego powodu wszystko powstało, co powstało, i bez Niego nic nie powstało, co powstało, tak mówi Ewangelia Jana. Tak? Z Jego powodu wszystko powstało, bez Niego nic nie powstało. I On jest początkiem i zakończeniem. Natomiast Biblia pokazuje wyraźnie, że my zostaliśmy stworzeni na Jego obraz, na Jego podobieństwo, abyśmy zarządzali tą ziemią, abyśmy królowali na tej ziemi, abyśmy czynili tą ziemię sobie poddaną. Czy ludzie, ludzkość czyni tą ziemię sobie poddaną? Czyni. Może u nas na przykład mało widzicie takich inwestycji, jakichś takich budowlanych na wielką skalę. Ale jeżeli popatrzycie na kraje takie jak na przykład Chiny, ostatnio oglądałem program na ten temat, jakie oni mosty budują między górami, to są największe mosty na świecie. Giganty, ponad chyba tam 150 metrów gdzieś między szczytami, potężne po prostu mosty, potężne, jak to się nazywa dokładnie? No taki wiadukty, no tak, 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 coś takiego. Coś, co w ogóle, wiecie, patrzysz na to i myślisz, jak to w ogóle zbudować? Oni czynią sobie ziemię poddaną, tak? Czyli podporządkowują sobie siły ziemi, które mamy. I my to możemy robić, tak? W jaki sposób? Poprzez swój intelekt. Bóg to nam dał, tą zdolność. Również uważam, że mamy większą zdolność niż to, co w tym momencie używamy. Ale Bóg to ograniczył, żebyśmy się nawzajem nie pozabijali. Byśmy chyba tak zrobili. Natomiast Bóg nas przeznaczył, abyśmy cieszyli się tą ziemią, abyśmy... On nas posadził na tej ziemi, w ogrodzie Eden, abyśmy tutaj żyli i tutaj mieli społeczność z Bogiem, ze sobą nawzajem, abyśmy radowali się tym życiem. Dlatego te rzeczy ziemskie, te rzeczy takie naturalne, ja nie mówię o grzechu, tutaj o świecie, bo to jest rzecz, która jest wynikiem zepsutej naszej natury, ale te rzeczy ziemskie, tak jak przyroda czy inne sprawy, one nas fascynują, one nas interesują. Nie? Myślę, że każdy z was ma jakieś inne zainteresowanie. Mnie na przykład różne takie rozwiązania techniczne, fizyka, chemia, jakaś astronomia, te rzeczy zawsze mnie interesowały. To są ciekawe rzeczy. I myślę nawet, że tacy ludzie jak Einstein czy inni temu podobni naukowcy, którzy byli geniuszami, oni w pewien sposób poprzez swój geniusz studiowali chwałę Bożą. Może studiowali odbicie chwały Bożej, bo w stworzeniu jest odbicie chwały Bożej. Ale przejdę do tego, co jest najważniejsze w tym momencie. Z Jego powodu, z powodu Jezusa wszystko się stało, tak? Bóg dał pewne przymierze na samym początku czasów. Pokazał to w Adamie i Ewie, jak okrył ich szatami, kiedy oni wychodzili zwierzęcymi skórami, okryciem zwierzęcym. Oni potrzebowali pewnego okrycia. Została przelana krew za ich przestępstwo. Później zawarł przymierze z Abrahamem, które również było potwierdzone czym? Przelaną krwią. Nie wiem, czy pamiętacie taką historię z Abrahamem, kiedy to cielec, czyli jako jakieś zwierzę typu krowa było po prostu przecięte na pół, na dwie części. i ogień Boży przechodził pomiędzy tymi połówkami przy Abrahamie jako potwierdzenie zawarcia przymierza z Abrahamem. Czym było to przymierze? To przymierze, mówi list do Hebrajczyków. To jest 6 rozdział, 14 wers, mówiąc: zaiste błogosławiąc, błogosławić ci będę i rozmnażając, rozmnożę cię. Czyli jaki był Boży cel w stosunku do Abrahama? Błogosławić go i pomnożyć go. Czy Abraham był doskonały? Nie. Czy Abraham był bez grzechu? Nie. Ale jakie było Boże przymierze dla niego? Błogosławić go i go pomnożyć. Dlatego, że Bóg zaplanował, Bóg ciebie stworzył po to, aby cię błogosławić i pomnożyć. On ciebie nie stworzył do porażki i do pójścia do piekła. To nie był jego cel. Jego celem było to, żebyś ty jako jego dziecko, jego syn, stworzony na jego obraz, na jego podobieństwo, spędził z nim wieczność i radował się tym, co on stworzył, i odwzajemnił miłość. Adam zgrzeszył, Adam się odciął i my mamy, i co się stało? Przyszła śmierć. Przyszła śmierć, która sprawiła wszystkie, całe to zepsucie, choroby i skażenie, które przyszło z powodu Adama. I dzisiaj jako nowonarodzeni wierzący, na nowo narodzeni w duchu, nasze ciało pozostaje jeszcze pod tym panowaniem śmierci. I mamy różne zmagania. I ono się starzeje. Chociaż nasz duch się odnawia z każdym dniem. Ale nasze ciało się starzeje. Ponieważ jest poddane tej znikomości jeszcze. Ale ja osobiście wierzę, że moc Boża, która mieszka w naszym duchu, jest potężniejsza i silniejsza niż słabość twojego ciała. Powiem wam takie świadectwo. Ostatnio też miałem jakieś problemy również z takim zatruciem, jak byłem za granicą. Też to była taka presja. Diabeł chciał mnie po prostu zatrzymać. Już to zresztą chyba mówiłem tydzień temu czy dwa tygodnie temu. Ale chcę to przytoczyć jeszcze raz. Kiedy posłuchałem wykładu Bożego po prostu naturalnie przez słuchanie, czułem, że mój duch jest wzmocniony i na drugi dzień obudziłem się zdrowy. Chcę wam powiedzieć, że Ewangelia i prawda, która stała się w Chrystusie, prawda, która stała się w Chrystusie, ona ma moc poprzez samo twoje słuchanie ciebie podnieść, zbudować i uzdrowić. To słowo ma tak ogromną moc, że może przenieść twoją rzeczywistość, ciebie z tej rzeczywistości świata, filozofii tego świata, tak jakby do rzeczywistości nieba. Lub inaczej, sprowadzić to, co jest z nieba, sprowadzić do twojego życia. Kiedy używamy tego oręża Bożego, czyli modlitwa, post, uwielbienie, wyznawanie Bożego Słowa, są to pewne metody, pewne sposoby, które Bóg nam dał. Ten sam werset Ewangelii Jana mówi, w taki sam sposób, jak ja czytałem, jako Słowo Boże, o którym jest Jezus Chrystus. Mówi, że Słowo, bez którego nie powstało nic, co powstało, tak? Jest to również, bardzo dużo wersetów jest takich w Biblii, one mi na nowo przypominają. Jest to również przypomnienie i takie wskazanie, że wszystko, co powstało, co widzicie wokół siebie, powstało z powodu Słowa. Z powodu Słowa. Jezus Chrystus jest tym Słowem Bożym, jest napisane w objawieniu. Z powodu Słowa. Czyli większość rzeczy, które mają fizyczny kształt, myślę, że również duchowy również, powstały z powodu wypowiedzianego słowa. Czyli w świecie duchowym, w Królestwie Bożym jest zasada wypowiedzianego słowa. Biblia wielokrotnie o tym mówi. Na przykład Izajasz mówi, że Bóg posłał słowo, które nie wróci do niego puste, lecz wykona swoją pracę, tak jak deszcz, który zrasza ziemię. Tak? Powiem wam tak, lata temu ten werset do mnie trafił w ten sposób, że Bóg posłał słowo do naszego miasta, do naszego kościoła i ono wyda owoc. Jak deszcz, który zrasza ziemię. Taką miałem wiarę, że to, co Bóg wkładał w nas przez lata, to wyda owoc. I to, co Bóg wkładał w życie twoje, to wyda owoc. Bo to jest jak deszcz, który zrasza ziemię. Natomiast chcę też nacisk położyć na to, co wypowiadacie i w jaki sposób mówicie. Abyście nie dawali diabłu przystępu, dlatego że zasadą Królestwa Bożego jest moc słowa wypowiedzianego w naszym życiu. Myślę, że na Słowo Boże, które jest wypowiadane przez Twoje usta, wielu ludzi dozna zbawienia, uzdrowienia, podniesienia. Na Słowo Boże, które jest wypowiedziane przez Twoje usta, wielu ludzi dozna mocy Królestwa Bożego. Królestwo Boże prowadzi się troszeczkę innymi zasadami. My w naszym fizycznym świecie myślimy troszeczkę inaczej. Natomiast Królestwo Boże pokazuje nam kierunek mocy Bożej, która jest objawiona poprzez Słowo. Natomiast nasze ściąganie Królestwa Bożego może również wynikać z naszych postaw, tak? Biblia mówi, że pokaż mi wiarę Twoją bez uczynków, ja pokażę Ci wiarę z moich uczynków. Tak mówi list do Jakuba, tak? Więc jak możesz okazywać wiarę? Poprzez swoje uczynki. Jakie na przykład? Tak jak czytałem ostatnio z listu do Hebrajczyków, bo chyba tydzień temu ten sam fragment, który przed chwilą czytałem o Abrahamie, tam jest napisane, że naśladujcie tych, którzy otrzymali obietnicę poprzez wiarę i cierpliwość. Oni otrzymali obietnicę poprzez wiarę i cierpliwość. Tak jak powiedziałem, jeśli obiecam ci, że przyjadę do ciebie po południu i wezmę cię na fajną wycieczkę i ty mi wierzysz, to co zrobisz? Pójdziesz do domu spakować torbę i będziesz czekać, aż ja przyjadę, tak? To jest ta cierpliwość, tak? Czyli oczekiwanie. Najpierw jest wiara, bo wierzysz mi, że ja powiedziałem to, co powiedziałem i dotrzymam słowa, tak? A potem jest cierpliwość, czyli oczekiwanie. Więc Biblia pokazuje, że oni otrzymali obietnicę, ci, których mamy naśladować, poprzez wiarę i cierpliwość. Niestety poprzez to, że to oczekiwanie czasami nam się przeciąga, tak jak Marian ostatnio dzielił się tym słowem, że to przewlekłe oczekiwanie na obietnicę czasami jest trudne, bolesne, tak? Ale jednak Bożą wolą w drugiej części tego wersetu, w Księdze Salomona, Przysłów Salomona, jest napisane, że Bóg chce wypełnić tą obietnicę, chce wypełnić to oczekiwanie, które my mamy. Bóg pojednał nas w Chrystusie ze sobą. On nas powołał do tego, abyśmy żyli w Nim, abyśmy żyli Jego życiem. Wiecie, kiedy patrzę na całość Nowego i Starego Testamentu, widzę pewne rzeczy, że pewne rzeczy zaczynają się układać w całość. Widzę, że Stary Testament, on zapowiadał to, co miało stać się w Chrystusie. W Chrystusie jest wypełnienie obietnic, tak? Tak Biblia mówi, że w Chrystusie wszystkie obietnice mają swoje tak do Twojego życia. Ty dziedziczysz w Chrystusie Boże błogosławieństwo. To błogosławieństwo, które stało się w Abrahamie, Ty je w Chrystusie dziedziczysz. Bóg ma dla Ciebie wypełnienie wszystkich obietnic Bożych. Bóg ma dla Ciebie swoją przychylność. Bóg chce Ciebie pomnożyć i Ciebie błogosławić, bo do tego Cię przeznaczył. Oczywiście my upadamy, my czasami mamy różne troski, problemy, mamy różne słabości. Ulegamy słabościom ciała, które są tej cielesnej natury. Ulegamy słabościom pewnej filozofii, której się nauczyliśmy. Ale wierzę, że bardzo potrzebujemy zmiany naszego myślenia. Jeśli chcesz, aby pewne rzeczy się w Twoim życiu zmieniły, musi się zmienić Twój sposób myślenia, sposób Twoich poglądów duchowych i życiowych. Musisz być w pewnym jakby sensie tym prekursorem wiary, takim wojownikiem wiary. Musisz dbać o swoją wiarę, dbać o swoje serce. Czy ono wierzy we właściwe rzeczy? Czy masz właściwy obraz Boga? Czy masz właściwy obraz Boga, żeby przeciwstawić się królestwu ciemności? Czy masz właściwe postawy? List do Hebrajczyków pokazuje również bardzo istotną rzecz o kapłaństwie. Pokazuje również Jezusa Chrystusa, który stał się tym wzorem dla nas do naśladowania. Drugi rozdział listu do Hebrajczyków mówi, drugi rozdział, 10 werset. Wypadało bowiem temu, dla którego jest wszystko i przez którego jest wszystko, aby doprowadzając wielu synów do chwały, wodza ich zbawienia, uczynił doskonałym przez cierpienie. Zarówno bowiem ten, który uświęca, jak i uświęcenie z jednego są wszyscy. Z tego powodu nie wstydzi się nazywać ich braćmi, mówiąc: oznajmię imię Twoje moim braciom pośród zgromadzenia. Będę Ci śpiewał i znowu będę pokładał w nim ufność. I znowu oto ja i dzieci, które dał mi Bóg. Bóg przeprowadził Jezusa Chrystusa poprzez cierpienie. Wiedzą, że nie chodziło tylko o cierpienie krzyża. Wiedzą, że chodziło o pewne cierpienie, które on odczuwał w życiu. Pewne trudności. On, myślę, że jego życie, on był radosny, tak? Dlatego, że był namaszczony olejkiem radości, tak jak ojciec go namaścił. Ale z powodu tego, co miało przyjść, jego życie było naznaczone pewnym zapowiedzią śmierci, tak? Było pewne cierpienie. On po prostu umierał dla samego siebie, myślę, że każdego dnia już tuż przed krzyżem, a sama modlitwa w Getsemane była już takim apogeum, była podsumowaniem wszystkiego, aby mogło się stać to, co się miało stać. Dlatego w naszym życiu mogą być również takie momenty. Ja nie mówię, że muszą być w tym momencie, bo możesz być w różnym miejscu twojego życia, ale mogą być takie momenty, że musisz przejść przez pewien rodzaj cierpienia, czyli umieranie dla samego siebie. Wielokrotnie już mówiłem wam, że wierzę, że naszym powołaniem jest chodzenie w mocy zmartwychwstałego życia, które jest w Chrystusie Jezusie. W mocy zmartwychwstałego życia, w mocy usprawiedliwienia. Ale nie ma możliwości wejść w te rzeczy, jak zmartwychwstanie bez wcześniejszej śmierci. To jest bardzo istotne. Jest pewna zasada, która jest ukazana w Chrystusie. Otóż to, co ostatnio też dzieliliśmy się, że jeżeli ziarnko pszeniczne nie obumrze, pojedynczym ziarnem zostaje, lecz jeśli obumrze, obfity owoc wyda, tak? Takie słowo, które jest powiedziane. I to jest słowo, które wskazuje na Chrystusa i które jest taką pewną zasadą dla nas. Jeżeli chcesz, aby przyszło pomnożenie w twoim życiu, to bardzo często musisz pewne rzeczy oddać i umrzeć dla pewnych rzeczy. Umrzeć dla samego siebie, dla swoich oczekiwań. Powiem wam w ten sposób, może myślę, że to nie jest nic złego, przytoczyć pewne rzeczy ze swoich takich osobistych przeżyć. Myślę, że każdy z nas podobne rzeczy przeżywa w rodzinie, szczególnie w małżeństwie. Wydaje nam się czasami, że druga osoba powinna się zmienić, tak? Powinna się zmienić. To on jest, albo ona jest zła, tak? To przez niego wszystko, tak? To ty musisz się zmienić, tak? To jest normalne. To tak każdy chyba przeżywa. Więc ja też tak myślałem, no, moja żona musi się zmienić. Mówię: Boże, po prostu, co to będzie, jak ty to zrobisz i tak dalej. I się nic nie zmieniało. Modliłem się, że Bóg nas pobłogosławił, że Bóg nam dał mądrość i się nic nie zmieniało. W końcu Bóg pokazał mi, to nie tędy droga. To ty musisz zapłacić cenę. Widziałem dobrze. Wiecie, czasami człowiek jest doprowadzony do ostateczności, ale to dobrze. I Bóg powiedział: ty musisz się zmienić. Więc ja powiedziałem: okej. Więc to jest moment śmierci. Powiedziałem: dobrze, Boże. Umieram dla swoich oczekiwań, dla swoich pragnień, dla swojej ambicji, tak, dla swoich jakichś tam, wiecie, niespełnionych wyobrażeń po prostu, oczekiwań, czy jakichś innych myśli, że tak powinno być, a nie tak i tak dalej, tak. Złożyłem to przed Bogiem. To było raz, to było drugi, to było trzeci, to było dziesiąty raz. I pozwoliłem, żeby to Bóg działał. I kiedy my umieramy, Bóg nas zmienia, dlatego że my potrzebujemy, żeby nasza stara natura, ona w Chrystusie już jest ukrzyżowana i umartwiona, ale jeżeli my się nie zgodzimy z tym, my staramy się żyć cały czas tym życiem, które tak naprawdę Bóg już określił i zabił. Próbujemy cały czas na nowo jakby ożywiać tego, który już został zabity w Chrystusie i żyć tym starym życiem. Dlatego kiedy przechodzimy przez śmierć, my zgadzamy się, aby to, co stare, umarło. Dlatego Biblia mówi, że my umieramy czasami codziennie. Codziennie ta śmierć Boża w nas sprawuje pewną pracę, aby i życie Boże się objawiło. Dlatego również Jezus Chrystus był przeprowadzony przez pewne cierpienia, aby stał się tym wzorem do naśladowania. On jest tym kapłanem, który jest dla nas tym arcykapłanem, który jest dla nas właśnie tym wzorem. I to, co się z nim działo, również się dzieje w naszym życiu, tak? Tak jak ostatnio też wspominałem o tym, że arcykapłan w Izraelu wchodził raz na rok do miejsca najświętszego w świątyni. Tak jak wiemy, świątynia się składała z przedsionka, z miejsca świętego i z miejsca najświętszego. W miejscu najświętszym była Arka Przymierza wraz z innymi przedmiotami. Tam była tak silna i namacalna obecność Boża, że można było tam wejść tylko z ofiarą przebłagalną za swoje grzechy i za grzechy ludu. Jeżeli wszedłeś inaczej, padłeś martwy z powodu grzechu, dlatego że w miejscu świętym nie mogło przebywać nic, co nie jest święte. I ktoś może powiedzieć, no ale to widać gniew Boży, albo to, że Bóg nie, jest niedobry. To nie o to w ogóle chodzi. Chodzi o to, że po prostu Bóg jest całkowicie święty i czysty, jest w Nim światłość. Nie może z Nim przebywać żadna ciemność. Więc to, że Bóg cię kocha, a to, że ten kapłan padł martwy w tym miejscu, to są dwie odmienne rzeczy, które w ogóle sobie nie zaprzeczają. Więc Biblia pokazuje, że Jezus Chrystus jest tym arcykapłanem naszego wyznania. I co jest bardzo ciekawe w liście do Hebrajczyków, Jezus Chrystus nie pochodzi z pokolenia Lewiego, nie pochodzi z pokolenia wyznaczonego przez Mojżesza jako pokolenie kapłańskie. Jest nazwany arcykapłanem według porządku Melchizedeka. I list do Hebrajczyków mówi wyraźnie, że tam, gdzie zostało zmienione kapłaństwo, a skoro zmienia się kapłaństwo, musi też nastąpić zmiana prawa. To jest 7 rozdział listu do Hebrajczyków. Otóż to, że Jezus Chrystus jest arcykapłanem według porządku Melchizedeka, tak jak mówi Słowo Boże, wskazuje na to, że Bóg nas wprowadza w nowe prawo. Czym jest to nowe prawo? Nowe prawo jest to nowe przymierze, które Bóg zawarł z nami w Chrystusie. Ono ma nowe zasady. Ono ma nowe zasady. I powiem wam tak, stare przymierze było czym? Było przypominaniem o grzechu, było piętnowaniem grzechu. Oczywiście ono wskazywało, co jest grzechem i to jest dobre, tak? Ale było czym? Co mówi Słowo Boże? To jest chyba list do Hebrajczyków albo list do Rzymian. List do Rzymian, wydaje mi się. Stare przymierze było nazwane służbą potępienia. I było nazwane, że służba potępienia nie może przyprowadzić cię do doskonałości. Ona jest tylko po to, żeby tobie przypominać grzechy. Stare przymierze nie może cię udoskonalić. Służba potępienia przypominająca tobie grzechy, ona ciebie nie może udoskonalić. Udoskonalić cię może tylko dzieło Jezusa Chrystusa. Usprawiedliwienie Boże, które jest ci dane w Chrystusie z łaski i postawienie cię w nowym miejscu. Dlatego, że służba potępienia pokazywała, że nie jesteśmy w stanie wypełnić zakonu, prawa, aby być całkowicie doskonali. My będziemy się starać, oczywiście, będziemy próbować, ale nie jesteśmy w stanie. A im bardziej próbujemy to ciało nasze posilać, żeby ono zrobiło coś dobrego, tym bardziej nam często nie wychodzi i tym bardziej jesteśmy sfrustrowani, rozgoryczeni. I Bóg w końcu może powiedzieć, no wreszcie pozwolisz mi działać w twoim życiu. Otóż nowe prawo, które stało się w Chrystusie, ono ma nowe zasady i ma nową moc, która przewyższa znacznie moc Starego Przymierza. Stare Przymierze również miało moc i miało chwałę, dlatego że oblicze Mojżeszowe jaśniało, tak? Natomiast to wszystko było tylko podobieństwem tego, co miało przyjść w Chrystusie. Ja wierzę, że w Nowym Przymierzu twoje oblicze również może jaśnić. Ale nie przez uczynki, tylko z powodu uczynku, które stało się w Chrystusie przede wszystkim. Czy to jest całkiem za darmo? Tak, to jest całkiem za darmo, ale jest jeden warunek. Musisz przejść przez śmierć. Nie ma innej możliwości. Tylko przechodząc przez śmierć dla starego człowieka, zgadzając się na to, aby stare rzeczy umarły, możesz wejść w nowe życie. I wierzę, że tak jak obserwuję to w swoim życiu, my mamy różne takie dziedziny w naszym życiu, mamy różne jakby pokoje, jakby różne sfery i one czasami są, jedne już przeszły przez śmierć, a inne jeszcze nie. I dlatego czasami Bóg nas przyprowadza do pewnego miejsca, abyśmy pewne rzeczy na nowo oddali Bogu, poświęcili się dla Boga, całkowicie uniżyli się przed Nim, może na nowo pokutowali z pewnych rzeczy, tak? Na nowo się uniżyli, na nowo wyznali, Boże, ja widzę, że to są złe rzeczy i chcę Ci to oddać, aby to całkowicie uznać, że to zostało w Chrystusie poddane całkowitej śmierci i potępieniu, abyś mógł wejść w nowe życie. Dlatego doświadczamy, przechodząc przez pokutę, my doświadczamy życia. Dlatego przechodząc przez upamiętanie, my doświadczamy życia, dlatego że Duch Święty zawsze przez pokutę przeprowadzi cię do życia, do podniesienia, do zachęty, do nowej siły. Wielokrotnie doświadczałem w swoim życiu tego, że kiedy przychodziłem do Boga w takim jakimś zamieszaniu, najpierw zacząłem się uniżać przed Nim, wylewać swoje serce. Dopiero wtedy moje serce zaczęło być otwarte na to, żeby wziąć coś od Boga. Wielokrotnie. Dlaczego? Dlatego, że nasza dusza jest poddana tym zasadom światowym, tym zasadom jeszcze starego przymierza. Jakby nie myśli w inny sposób, myślimy po prostu w sposób zepsuty. Jesteśmy poddani śmierci, pewnej duchowej śmierci. Nie chodzi o śmierć, to, że kiedyś umrzemy. Chodzi o śmierć, która ma moc nad naszym życiem. Duchowa śmierć. Martwe uczynki, jako martwe staranie, jako grzech w naszym życiu. I nasza natura po prostu myśli w zły sposób często. I ona wraca do tych rzeczy często. My potrzebujemy, aby nasza natura, nasza dusza nauczyła się chodzić zupełnie nowymi drogami. A nową drogą, nowym fundamentem jest Jezus Chrystus, który umarł za nas, który stał się okupem za ciebie i za mnie, który wziął to, co kim ty byłeś i co miałeś, wziął na siebie, a dał tobie godność dziecka Bożego. Nie mamy bowiem najwyższego kapłana, który by nie mógł współczuć z naszym słabością, lecz kuszonego we wszystkim podobnie jak my, ale bez grzechu. Przystąpmy tedy z ufnością do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej chwili. Mając więc wielkiego najwyższego kapłana, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trzymajmy się naszego wyznania. On przeszedł przez niebiosa. On, który stał się tak jak my, potrzebował łaski Bożej tak jak my, umierając, umarł tak, jak my powinniśmy umrzeć. On pokazał nam drogę. Został pogrzebany, tak jak my mieliśmy być pogrzebani, a trzeciego dnia Bóg go wzbudził z martwych. Tak jak i nas Bóg w Chrystusie wzbudza z martwych. Dlatego, że Bóg musiał rozprawić się z tą starą rzeczywistością, z tym starym naszym ja, którym byliśmy w starym Adamie, a dać nam nowe życie z łaski Bożej w Chrystusie. On przeszedł przez niebiosa. On przeszedł przez tą drogę. I zasiadł po prawicy Ojca. My wchodząc w Chrystusa, przechodzimy przez tą drogę i zasiadamy razem z Jezusem na po prawicy Ojca. W duchowej atmosferze, w duchowym autorytecie mamy to miejsce. Czy to się zawsze objawia, czy zawsze mamy ten autorytet? Widzę, że niestety nie zawsze my operujemy w tym autorytecie. Nie zawsze to ma miejsce w naszym życiu. Myślę, że przede wszystkim, moje zdanie jest tak. Przede wszystkim to, co jest w twoim umyśle i w twoim sercu, to jest decydujące o twoim życiu. To, w jaki sposób o sobie myślisz i jak się je postrzegasz i jakie masz wyobrażenie o sobie, to jest decydujące o twoim życiu, w jakim miejsce wchodzisz. To, że grzeszysz, to, że wracasz do grzechu, zaczyna się od twojego umysłu, twojego serca. Zawsze i tylko i wyłącznie. Nie zaczyna się w żaden inny sposób. Przecież to nie jest tak, że to jest bezwiednie i nagle cię grzech cię gdzieś ciągnie, a ty mówisz, puszczaj mnie, draniu. Tak? Zawsze to jest po prostu w twoim myśle, w twojej duszy, w twoich emocjach. Dlatego potrzebujemy zmiany myślenia, aby zrozumieć, kim naprawdę jesteśmy w Chrystusie. Ja osobiście wierzę, że Bóg w Chrystusie dał nam wszystko, co jest potrzebne do życia i pobożności. To znaczy, że Bóg rozprawił się w Chrystusie z naszą tendencją do grzechu. Tak jak to powiedziałem, z naszą cielesną naturą, tak? którą się urodziliśmy. Bóg się z nią rozprawił. I teraz, czy my to weźmiemy, w jaki sposób możemy to wziąć? Przede wszystkim przez znajomość tego faktu i przez objawienie w naszym sercu. Dlatego tu jest potrzebne dbanie o nasze myślenie, o naszą wiarę, o to, co jest w naszym sercu, abyśmy sięgnęli po te rzeczy. I chcę tu też powiedzieć bardzo ważną rzecz. Jeżeli zaczynasz wchodzić i opierać się na tym, wchodzić po tych stopniach wiary, zaczynasz się opierać na tym, co Bóg ci dał w Chrystusie, to jest bogactwo pełne. To jest tak, że Bóg może ci pokazywać pewne rzeczy, może troszeczkę z innej strony niż mi, może troszeczkę innymi słowami niż mi, tak? Może inaczej to Bóg wyrazi w twoim życiu, ale przede wszystkim to, co Bóg będzie ci pokazywał, to będzie ci pokazywał Chrystusa, który jest twoim fundamentem, twoim życiem, twoim zbawieniem, który jest twoją sprawiedliwością i odpowiedzią na wszystkie rzeczy, które potrzebujemy, które są w naszym życiu. Ale jest jeszcze, ale jest bardzo ważna zasada w tym wszystkim, abyś się z tego nie wycofał. Osobiście wierzę, że niebo, czyli Bóg z nieba, daje nam pewne rzeczy również przez aniołów. Tak wierzę. Że pewne rodzaje objawienia, pewne rzeczy poznania, czy na przykład doświadczenie Bożej obecności, doświadczenie mocy Słowa Bożego, często staje się również za pośrednictwem aniołów. Dlaczego? Dlatego, że one odpowiadają na twoją wiarę. I musi być ta pewna postawa, że jeżeli ty już podjąłeś pewien kierunek w swoim życiu, aby wierzyć w to, co stało się na krzyżu Golgoty, do końca, bezwarunkowo i bezwzględnie i nie cofniesz się z tego miejsca, to nie możesz za 2 miesiące, czy za 3, czy za rok, czy za 2 powiedzieć, nie, to chyba nie tak i się wycofuję. Dlatego, że aniołowie z pewnymi darami są już w drodze dla ciebie, a ty się wycofałeś. Oni przychodzą i mówią, komu mam to dać? Komu mamy dać nowe, kolejne objawienie, które Bóg do ciebie wysłał? I nagle stajemy w takim miejscu takiego czegoś, że tak, nie wiemy, co jest dalej. Wycofałem się, szukam na nowo drogi, czasami to jest jakieś zamieszanie, które diabeł wrzucił do naszego życia. I nie wiem, nie widzę kierunku. Natomiast ja uważam, że jeżeli będziemy szli tą drogą w sposób wierny Bogu, to będziemy otrzymywać od Boga, czy to za pośrednictwem Ducha Świętego, czy to za pośrednictwem aniołów Bożych, będziemy otrzymywać kolejne rzeczy, kolejne objawienie za objawieniem. Wzrost z wiary do wiary, z chwały do chwały. Ale nie możemy się wycofywać z objawienia, które nam dał Bóg już. Dlatego, że my wycofujemy się i jakby chcieliśmy otrzymać coś od Boga. Bóg to wysyła poprzez swoich aniołów. Oni są w drodze. Ale ty w pewnym momencie mówisz, ale ja już nie wiem, czy ja w to wierzę. I się wycofujesz. To jest bardzo ważna zasada. Jeżeli chcecie zdobywać Królestwo Boże, to musicie być jak gwałtownicy, czyli musicie mieć pewną postawę, której rozumiecie, kim jesteście w Chrystusie. Rozumiecie, że możecie śmiało przyjść przed tron Boży, bo jest cena zapłacona za to, żebyś mógł przyjść przed tron Boży. Rozumiesz oczywiście to, że przychodzisz do tronu łaski, przychodzisz po łaskę tylko przez śmierć, która stała się w Chrystusie, czyli tylko przez krew Jezusa, która została zapłacona i przez to tylko przechodzimy. Ale musimy rozumieć też, że jeżeli chcemy sięgnąć po pewne rzeczy dla naszego Kościoła, dla twojego życia, to musisz być w tym niezłomny i niecofający się. Więc jeżeli 3 tygodnie temu wyciągnąłeś rękę, czy 3 miesiące temu, ja mówię 3 tygodnie temu, tak jak Daniel zaczął pościć, tak? Lub 3 miesiące temu, lub 6 miesięcy temu, to nie cofaj tej ręki dzisiaj przez niewiarę. Nie mów, ja już nie wiem, czy ja w to wierzę. Dlatego, że Bóg wtedy dał ci objawienie i chciał, abyś wzrósł po tym objawieniu, wchodził stopień po stopniu, kroczek po kroczku coraz wyżej i otrzymywał coraz więcej i był coraz bardziej utwierdzony w tym objawieniu. Ale jeżeli ty ulegasz pewnemu zamieszaniu, to nie wiesz, czy masz to otrzymać, czy nie. Nie masz odwagi tego przyjąć. A Bóg mówi, ale ja tobie chcę dać. Ale ja tobie chcę dać, aby cię wzmocnić, abyś był czymś, kimś mocniejszym, zbudowanym. Poproszę Biblię, dobrze, bo nie mam Starego Testamentu. Zakończę to słowo 1 rozdziałem z Księgi Jozuego. Myślę, że możemy to cytować na pamięć. Ale wierzę, że to ma pewien wyraz, którego myślę, że do końca nie docenialiśmy. To jest 1 rozdział Księgi Jozuego. Znacie to słowo? Kto wie, o czym jest mowa? Wiecie już teraz, nie? Tak, bądź mocny i mężny. Ale co Bóg mówi? Bo ty oddasz temu ludowi ziemię w posiadanie. Mówi to do Jozuego. Otóż Bóg potrzebował człowieka, aby przez niego wprowadzić lud Izraela do ziemi obiecanej. Bóg potrzebował człowieka. Bóg potrzebuje ciebie i mnie, aby z powodu twojej wiary wprowadzić innych do ziemi obiecanej. To nie jest rzecz drobiazgowa, to nie jest rzecz mogę, nie muszę. To jest rzecz życia lub śmierci, to jest rzecz wypełnienia powołania, to jest rzecz zasłużenia sobie na nagrodę, to jest rzecz bycia zwycięskim, bycia tym, który zwycięży, o którym mówi objawienie, że zwycięzcy dam prawo zasiąść ze mną, tak? Czyli musimy być tymi zwycięzcami, czyli podjęliśmy pewne wyzwanie, aby wprowadzić ten lud do ziemi obiecanej, więc go wprowadźmy. Nie bądźmy tymi, którzy się cofają, którzy zabierają swoją rękę i nie wiedzą w końcu, gdzie jest droga, gdzie jest kierunek. Ale musimy rozumieć, to jest mój kierunek i w tym kierunku idę. Nieważne są i ile strzelają i jak jest czasami ciemno, jaka jest burza. Ja przejdę przez wszystkie cierpienia i przez każdą dolinę cienia śmierci, bo Pan jest ze mną, tak? Przejdę, dlatego że Jego moc jest we mnie. Przejdę, dlaczego? Dlatego, że nie ma nic niemożliwego dla tego, który wierzy. Dlatego, że Bóg dał wszystko w Chrystusie. Rozprawił się z moją grzeszną naturą, rozprawił się z moim grzechem, zapłacił za mój grzech. Ja już nie wracam, aby służyć Bogu w cielesny sposób. Umarłem i zgadzam się, że Bóg mnie osądził, umarł i wyraził się. Marcin Winiarski, godny do potępienia, ukrzyżować go. Bóg mnie ukrzyżował, ja się z tym zgodziłem. I każdego dnia się z tym zgadzam, każdego dnia umieram razem z Jezusem, można tak powiedzieć. Tak mówi Biblia. Ale rozumiem też powołanie, do którego jesteśmy powołani jako Kościół. Aby dać temu ludowi Królestwo Boże, aby objawić temu ludowi Królestwo Boże. Jako Kościół jesteśmy powołani do tego, aby wprowadzić nas samych jako zgromadzenie, a później wielu, 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 wielu innych do Królestwa Bożego, do posiadania Królestwa Bożego, do wzięcia z nieba uzdrowienia. Jeżeli ktoś nie ma nogi, ta noga czeka na niego w niebie. Weźmy tą nogę dla niego, żeby on miał nową nogę. Że Bóg uczynił cud twórczy, potrzebuje wątroby, potrzebuje czegoś, weźmy to z nieba dla niego, sięgnijmy po to z nieba, potrzebujesz, żeby w twoim myśle coś się zmieniło, potrzebujesz nowego rodzaju wiary odważnej. Nie możesz stać i myśleć po prostu tak, jak do tej pory myślałeś i kręcić się wokół własnego ja. Ja rozumiem, że czasami potrzebujemy przyjść i wylać swoje serce, uniżyć się przed Bogiem, zapłakać nad swoją postawą. Ja to wszystko rozumiem, ale to nie jest cel sam w sobie. To jest droga do życia zmartwychwstałego. Potrzebujesz pokuty i przejścia przez śmierć, ale celem jest życie w zmartwychwstałym Chrystusie. Księga Jozuego. Po śmierci Mojżesza, sługi Pana, rzekł Pan do Jozuego, syna Nuna, sługi Mojżesza tak. Mojżesz, mój sługa, umarł. Teraz więc wstań, przepraw się tu przez ten Jordan, ty i cały ten lud do ziemi, którą ja im, synom izraelskim, daję. Każde miejsce, na którym wasza stopa stanie, dam wam, jak przebycałem Mojżeszowi. Od pustyni, od Libanu, aż do wielkiej rzeki, rzeki Eufrat. Poprzez cały kraj Chetejczyków, aż do wielkiego morza na zachodzie będzie sięgać wasz obszar. Nikt przed tobą się nie ostoi, dopóki żyć będziesz. Jak byłem z Mojżeszem, tak będę z tobą. Nie odstąpię cię, ani cię nie opuszczę. Bądź mocny i mężny, bo ty oddasz temu ludowi w posiadanie ziemię, którą przysiągłem dać ich ojcom. Tylko bądź mocny i bardzo mężny, aby ściśle czynić wszystko według zakonu, jak ci Mojżesz, mój sługa, nakazał. Nie odstępuj od niego ani w prawo, ani w lewo, aby ci się wiodło wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz. Niechaj nie oddala się księga tego zakonu od twoich ust, ale rozmyślaj o niej we dnie i w nocy, aby ściśle czynić wszystko, co jest w niej napisane, bo wtedy poszczęści się twojej drodze i wtedy będzie ci się powodziło. Czy nie przykazałem ci, bądź mocny i mężny, nie bój się i nie lękaj się, bo Pan Bóg twój będzie z tobą wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz. Wtedy wydał Jozue przełożonym ludu taki rozkaz i oni podjęli to wyzwanie. Jozue był tym namaszczony, był tą osobą, przez którą to się stało. Gdyby Jozue zdecydował, że nie pójdzie, gdyby Jozue powiedział, nie chce mi się, boję się, nie mam czasu, jestem lękliwy, albo niech ktoś inny pójdzie, albo by się to nie stało, albo Bóg rzeczywiście musiał wziąć kogoś innego. Pewne rzeczy dzieją się przez człowieka. Bóg sobie upodobał, aby te rzeczy się stały przez człowieka. Aby te rzeczy stały się przez ciebie i przeze mnie. Z powodu twojej wiary, z powodu niezłomności twojej wiary, pewne rzeczy się staną lub z powodu wycofania się twojej wiary, pewne rzeczy się nie staną. Ja rozumiem, że nie zawsze mamy ognistą wiarę i nie zawsze płoniemy tą wiarą. Ja to rozumiem, okej. Ja wiem, że tak jest. Ale Biblia mówi, że przez wiarę i cierpliwość, więc pozostanie ci cierpliwość, czyli oczekiwanie. Ty nie zawsze możesz czuć to, ale ty stoisz i mówisz, ale ja czekam. Ja wierzę i czekam. Może dzisiaj tego nie czuję, ale ja wierzę i czekam, że Bóg ma dla mnie wypełnienie obietnic, że Bóg chce mnie pobłogosławić i rozmnożyć. Może będę musiał przejść przez różne trudne rzeczy. Może będę musiał przejść przez cierpienia. Może będę musiał przejść przez ogień Boży, który wypala mnie, moje serce, abym się zmienił. ale chcę przez to przejść, aby moja wiara wzrosła. I abyśmy jako ludzie Boży, jako Kościół żywego Boga mogli wprowadzić ten lud, który jest wokół nas, do ziemi obiecanej. To jest wielkie powołanie. To jest wielkie powołanie Kościoła. To nie jest tylko coś małego. To nie jest tylko kościółek, gdzie można przyjść się pomodlić. To jest też miejsce, gdzie się można przyjść i pomodlić, doświadczyć Boga. Ale to jest zgromadzenie walecznych chówców ognistych, chwalących, wielbiących Boga, niesiących namaszczenie i okazujących co? Jaki naprawdę jest Ojciec. Jaki naprawdę jest Ojciec. Tam, gdzie jest ciemność, tam Bóg przez Ciebie przynosi światło. Tam, gdzie jest brak soli, Bóg przyniesie tą sól. Tam, gdzie jest brak miłosierdzia, Ty przyniesiesz miłość Bożą. Tam, gdzie diabeł ciąży nad czyimś życiem i mówi, że nic z Ciebie nie będzie, Ty powiesz, ale będzie z Ciebie, bo w Chrystusie Bóg Cię może podnieść ze śmieci do księcia Bożego, tak? Powiem Wam jeszcze jedno objawienie, które ostatnio przyszło do mojego serca. Kiedyś słyszałem różne dyskusje, ale wierzę w to bardzo mocno. I myślę, że to jest pewien argument, który może troszeczkę niektórym nam postawić nas w innym świetle. Księga Joba mówi o tym, że diabeł przyszedł przed oblicze Boże pokazywać, tak, oskarżać, czy prosząc o wypróbowanie Joba. I my posługujemy się tym przykładem, myśląc, że tak nadal się dzieje. Ale Jezus powiedział, że widziałem oto szatan jako błyskawica spadł z nieba. I Jezus mówiąc to uczniom swoim, powiedział, widziałem, że tak się dzieje. Ale wierzę osobiście, na tyle, na ile moje poznanie Biblii i słuchając innych również uczonych w piśmie jest znajome, wierzę, że to w tym momencie, kiedy Jezus to powiedział, jeszcze się nie stało. To się stało w momencie, kiedy Jezus zawiózł na krzyżu. Szatan niby błyskawica spadł z nieba. Wierzę, że on nie ma prawa wejść do miejsca najświętszego. On jest zrzucony na ziemię, bo ma krótki czas, ale nie ma prawa wstępować do Boga. Biblia mówi, że oskarża nas przed obliczem Bożym. To wcale nie znaczy, że oskarża nas tam. On nas oskarża przed obliczem Bożym. Naszą relację przed Bogiem oskarża. Ale on nie ma prawa wstępu do miejsca najświętszego, do świątyni Bożej. Nie ma prawa. Drzwi zostały dla niego zamknięte. A dla kogo zostały otwarte drzwi? Dla nas. Ta zasłona, która była w świątyni Bożej, ona rozdarła się od góry do dołu. To palec Boży, to miecz anioła Bożego rozdarła tą zasłonę od góry do dołu. Ona była tkana, niełatwo było ją rozedrzeć. Od góry do dołu. Dla nas zostało otwarte niebo. Dla nas jest otwarte wejście do świątyni Bożej. Szatan nie ma tam wstępu. On Ciebie oskarża wobec Twojego sumienia tutaj. Ale nie tam w niebie. Tylko, że tam nie ma już wstępu. My tam mamy wstęp i my tam w duchu jesteśmy posadzeni. Dlatego poddajcie się Bogu, przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was. Amen. Pomodlimy się krótko, dobrze? Potem oddam jeszcze mikrofon braciom. Halleluja, dzięki Ci, Panie, dzięki Ci, Jezu. Ojcze, ja dziękuję Ci, że Ty wprowadzasz nas, Panie, na nowe wysokości rozumienia Słowa Bożego, na nowe wysokości, głębokości rozumienia prawa Bożego, rozumienia nowego przymierza, które stało się w Chrystusie, odkupienia, które stało się w Chrystusie. Ojcze, ja dziękuję Ci, że my nie jesteśmy z tych, którzy się cofają w swojej wierze, ale jesteśmy z tych, którzy stoją i którzy robią krok po kroku do przodu. Nawet jeżeli to są trudne kroki, nawet jeżeli czasami są we łzach, jeżeli czasem są w jakimś poczuciu jakiejś takiej bezsilności, Ojcze, naszej w takiej własnej, ale w to Tobie, Ojcze, ale w Tobie, Ojcze, Ty nas przeprowadzasz przez to, bo Ty powiedziałeś, że choćbyśmy szli ciemną doliną, Ty nas nie opuścisz, ale Ty nas przeprowadzisz i Ty pobłogosławisz, Panie, nas w trakcie tej ciemnej doliny, także namaścisz oliwą naszą głowę, także zastawisz przed nami stół wobec naszych nieprzyjaciół, Ojcze. Dziękuję Ci, że Ty chcesz namaszczać naszą głowę swoją oliwą i zastawiasz przed nami stół wobec naszych nieprzyjaciół. Ojcze, ja wierzę w to i razem jako zgromadzenie dzisiaj modlimy się, Panie. Namaść, Panie, nas, swoją oliwą, Panie, swoim Duchem Świętym, dzisiaj, Ojcze. Prosimy Cię o to w imię Jezusa, namaść nas, Panie. Niech stąpi na nas Twoje namaszczenie, poznanie tego, kim jesteśmy w Chrystusie, zrozumienie tego, co mamy w Chrystusie, kim nas Jezus uczynił, co się stało na krzyżu Golgoty, jaka cena została zapłacona, abyśmy to głęboko rozumieli, abyśmy mogli być zbudowani na tym i budować dalej, Ojcze. Abyśmy doświadczyli zastawionego stołu przed nami, wobec naszych wrogów, zastawionego stołu wobec naszych wrogów. Ja to ogłaszam nad tym zgromadzeniem teraz w imieniu Jezusa. Ogłaszam namaszczenie Boże w imię Jezusa nad każdą głową teraz w imieniu Jezusa. I ogłaszam zastawiony stół wobec Twoich wrogów. Wobec Twoich wrogów Bóg będzie zastawiał przed Tobą stół. W imieniu Jezusa dzięki Ci, Ojcze, dzięki Ci, Ojcze. Dzięki za Twoją łaskę, dzięki za Twoją dobroć. Dzięki Ci, Tatusiu, że Ty jesteś naszym tatusiem, naszym Abba, Father, dziękuję Ci, Ojcze, że możemy się zwracać do Ciebie jako do tatusia, możemy się zwracać do Jezusa jako do naszego kochanego, najstarszego brata. Dziękuję Ci, Jezus. Dziękuję Ci, Jezus, że cena, drogocenna cena została zapłacona, aby nasze życie uległo totalnej przemianie, Ojcze. Ojcze, my jako Kościół Boży w tym mieście chcemy wejść w posiadanie Bożych obietnic. Chcemy wejść w Królestwo Boże, które jest dla nas dane, Ojcze. Nikomu nic nie zostało dane z nieba, jak tylko to, co zostało dane z nieba, Ojcze. Chcemy wziąć, Ojcze, więcej i więcej dla tego Kościoła. Proszę Cię o więcej namaszczenia, Panie, Twojej obecności, o więcej darów. Niech będą pomnożone dary Ducha Świętego. Modlimy się razem również o pomnożenie służby uwielbienia. Tak jak ostatnio to widzieliśmy, jak Ty w wspaniały sposób błogosławisz nas w trakcie uwielbienia. Dziękujemy Ci, Ojcze, za śpiewaków. Dziękujemy Ci za muzyków. Modlę się, Panie, o nowe pieśni, o nowe namaszczenie, abyśmy wchodzili wyżej i wyżej w namaszczeniu, w uwielbieniu, Ojcze, w poznaniu, w zrozumieniu, aby nasza ręka, Panie, sięgała wysoko, wysoko, wysoko do nieba, abyśmy w trakcie modlitwy, uwielbienia sięgali wysoko do nieba, aby wziąć to, co Ty masz dla nas, aby wziąć to, co Ty masz dla nas, wszelkie dary, które pochodzą od Ciebie, Ojcze. Dzięki Ci, Tatusiu, dzięki Ci, Panie, dzięki Ci, Tato. Błogosław każdego z nas, Ojcze. Dzięki Ci, Panie. Dzięki Ci, Ojcze. Amen.